Jeśli PiS straci większość w Sejmie, będzie to tylko i wyłącznie wina kierownictwa partii, twierdzi Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. Domaga się przeprosin od władz PiS i proponuje stworzenie grupy ekspertów od spraw wsi wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Czy prezes Kaczyński się ugnie? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Jest czwartek, 5 listopada. Naszym gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Miejmy nadzieję, że już za chwilę dołączy do nas polityk Prawa i Sprawiedliwości, a w drugiej części programu połączymy się z rolnikiem ze środowiska Idź Pod Prąd, Pawłem Skopnikiem. Już teraz zachęcamy was do dyskusji na czacie. Czekamy na wasze głosy. Afera wokół tak zwanej piątki dla zwierząt zaczęła się już we wrześniu. I chociaż Senat przyjął nowelizację ustawy z poprawkami, to jednak okazało się, że trafi ona do sejmowej zamrażarki. Czy według ciebie to realny scenariusz, że PiS może utracić większość w Sejmie, a zbuntowani politycy Prawa i Sprawiedliwości założą nową formację?
Zapewne tak się stanie w dłuższej perspektywie, ale to nie jest główny problem. To nie jest główny problem naszej polityki, powiedzmy, szeroko rozumianej. Polacy już dzisiaj jasno widzą, że nie ma na kogo głosować. Przypominam, że środowisko Idź Pod Prąd od paru lat z takim hasłem pokazuje się przy różnych wyborach, że to, co zostało zaprojektowane przy okrągłym stole, czyli taka połowiczna, powiedzmy, demokracja czy wolność, nazywamy to republiką bananową albo republiką okrągłego stołu, bo takie formy rządu znamy gdzieś z takich niestabilnych pół dyktatur, jakichś takich dziwnych państewek z katolickiej Ameryki, czyli Ameryki Łacińskiej, czy tej Ameryki Środkowej, i ze względu na uprawy bananów, że tam banany stanowią główną gałąź gospodarki, dopływ dewiz i tak dalej, nazywało się te państewka republikami bananowymi. No, w Polsce banany rzadko się produkuje, chociaż konsumpcja jest spora. Stąd Republika Bananowa do Polski nie za bardzo pasuje, ale Republika Okrągłego Stołu. Niektórzy nazywają to PRL bis. I ten system na naszych oczach się wyczerpuje. Nie? Tutaj pamiętamy, mówiłem troszkę o tym przy liście tych 200 starych generałów, teraz dzisiaj jeszcze generał Skrzypczak zdaje się też tam swoje 3 grosze, żeby stan wyjątkowy wprowadzać jak najszybciej. No zobaczcie, że PiS w tym momencie zapisałoby się bardzo brzydko na kartach historii, wprowadziłoby coś analogicznego do komuny, to właśnie też grudzień, tu już mamy listopad i tak dalej. Także skojarzenia są niestety bardzo silne. Stąd Prawo i Sprawiedliwość ucieka od tego wariantu stanu wyjątkowego. Zresztą on już był zalecany na wiosnę, żeby uprościł te wszystkie sprawy finansowe. Zobaczcie, do tej pory kolejne tarcze. Teraz tarcza dla tych producentów chryzantem. No i jak zwykle okazało się, że najbiedniejsi, czyli tacy rolnicy, którzy gdzieś chcieli sobie dorobić, mieli tam 200-300 sztuk tych chryzantem, no to oni nie zostaną tą tarczą objęci, tylko tam duże zarejestrowane przedsiębiorstwa. Czyli no, jak biedny dostanie w dupę najbardziej w tym, no to to jest...
Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że on nie zdradzi wsi i można powiedzieć, że ostrzega kierownictwo partii Prawa i Sprawiedliwość, bo mówi, że jeśli się to wszystko będzie przeciągało, nie ma wyjścia. Część posłów jest zdeterminowana, żeby tworzyć niezależną reprezentację w Sejmie. Może wtedy pojawi się głos rozsądku dla PiS. Mamy już odpowiedź rzecznika rządu Piotra Millera,
no, on twierdzi,
który
że
powiedział, że mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia.
Tak, że to się wszystko ucichnie, ułoży się i tak dalej. No tu bym nie był taki optymistyczny jak pan rzecznik. Ale pozwól, że zanim wejdziemy do sytuacji wewnętrznej Prawa i Sprawiedliwości, chciałem jeszcze pozostać na chwilę w tej sytuacji ogólnej, czyli jaki wybór mają Polacy. Bo zobaczcie państwo, że przy tak skompromitowanym rządzie, czy nie rządzie, jak niektórzy go za naszym przykładem już powszechnie nazywają, bo to my pierwsi mówiliśmy na to coś, że to jest nie rząd, a nie żaden rząd, że powinny spaść notowania, rząd powinien się podawać do dymisji. Ja tu tylko jedna jakaś bidna pani wiceminister zdrowia się podała do dymisji, a reszta siedzi na stolcach.
Drastycznie także, jednak spada poparcie dla...
Wiem, ale właśnie nie aż tak drastycznie. Nie aż tak drastycznie. Jest jeszcze drugi symptom. Zobaczcie, przy tym, co się dzieje, to poparcie PiS powinno być na poziomie kilku procent, czyli politycy i ich rodziny, nie? A dalej, mimo że tam z 40 spada na 29, na 25, nie? No ale to jest nadal znaczne poparcie i zobaczcie, że nie ma tu alternatywy. W normalnej sytuacji, gdyby były taki, powiedzmy, dwupartyjny blok, no to głosy powinny się przełożyć na tę koalicję obywatelską, czy na tak zwaną Platformę Obywatelską. Jej tam rośnie trochę, ale to parę procent, czyli widać, że Polacy absolutnie nie chcą takiego wyboru pomiędzy dziadowskim rządem Prawa i Sprawiedliwości, a jeszcze bardziej dziadowskim rządem PO-PSL.
Być nie, może że jest mamy... to czas na... coś nowego.
Właśnie o tym mówię, że mamy czas, że ta formuła okrągłostołowa opracowana przez katolickich biskupów i tak zwaną opozycję demokratyczną i zbrodniarzy komunistycznych, ona się wypala. Ona już Polakom nie ma nic do zaoferowania. I tu oczywiście w tym momencie dziejowym pojawiają się różne takie propozycje. Generałowie wskazują na Hołownię. O, to jest nowe, nastajaści, nowy ciełowiek, nie? No to my oczywiście, jaki tam Hołownia nowy, przecież z TVN-u, czy skąd on tam wyciągnięty, jak jakiś, wiecie, no, królik z kapelusza kpina, a nie żadna partia. Popierdółka jakaś, nie? Ruscy się całkowicie skompromitowali, już ich praktycznie w sondażach poniżej progu wyborczego wykazują, także Targowica już pokazała swoją ruską dupę i nikt się specjalnie nią nie przejmuje. No to teraz taka lewica w stylu Antify, tam jakaś ta Lampard czy Lempard, nie wiem co to jest, nie? Chciała do ABW, nie przyjęli, kopa w dupę zasadzili, noż to się poznali. No to ona teraz będzie prowadzić tu Polszę, nie? Także jest próżnia polityczna w Polsce. Polacy już z żadną siłą polityczną nie wiążą nadziei. I teraz pytanie, czy to jest przypadek, czy to jest projekt?
Ale czyj projekt?
No właśnie. Kto by chciał, żeby Polacy nie mieli nadziei na wolne państwo? Sprechen Sie Deutsch? Natürlich! I mamy zagadkę rozwiązaną. I Niemcy rzeczywiście mówią. Dzisiaj prezydent Niemiec mówi, słuchajcie, towarzyszu Duda, wy to taki trochę przygłupi i chory jakoś chyba. Nie, to może my Polszą się zaopiekujemy.
Bratnią sąsiedzką pomoc.
Aż to coś to nam. NRD też chciało nam bratnią sąsiedzką pomoc w 81. Też by bardzo chętnie tu niemiaszki wkroczyli.
Na razie mówi, że nie.
No to tam na razie mówi, a co będzie dalej. Ale zobaczcie, że odwieczni wrogowie polscy, czyli agentura rosyjska, azjatycka, bo dzisiaj się do niej komuchy chińskie dołączyły, nie? I oczywiście opcja niemiecka, doprowadziły państwo do kompromitacji. Doprowadziły władzę RP do praktycznie niebytu. To zobaczcie, już lekarze, czyli ludzie, którzy są silnie w Państwowej Służbie Zdrowia związani z rządem. Nie? Praktycznie od rządu decyduje się to, co dzieje się w szpitalach. Nie? Nie mamy praktycznie prywatnej służby zdrowia. I co mówią lekarze? Nasza pani doktor mówiła, że już Trybunał Stanu dla tych zdrajców i tak dalej. Nie? Teraz kolejni lekarze z Zielonej Góry, zakaźnik, mówi, nie wierzę, nie ufam już rządowi. Nie ma kapitana. Zobaczcie, to mówią ludzie naprawdę już rozsądni. To nie jest jakiś tam, wiecie, pieniacze na ulicy tam wykrzykują jakie hasła. To są ludzie, którzy Polsce oddali swoje życie. Którzy służą każdego dnia. Mówię o lekarzach. I oni mówią, nie leci z nami pilot, nie mamy kapitana. Czyli elita polska, ta prawdziwa, już nie ma nadziei, że państwo polskie funkcjonuje sprawnie zarządzane. Czyli nie mamy państwa. Czyli Rosjanie i Niemcy, ich agentura w Polsce, doprowadzili do sytuacji, że Polacy zostali znowu, pamiętacie jak w 2003 roku pisałem, cytując Pismo Święte? Patrząc na Polskę, mówimy, taki obraz mi się przedstawiał, jak Jezus widział Izrael swoich czasów. Bardzo dokładnie w takim zamęcie był Izrael. I Jezus mówi, są jak owce bez pasterza. No to doszliśmy. Myśmy o tym pisali w 2003 roku. Można to sobie sprawdzić na naszej stronie internetowej. To jest bardzo smutny i niebezpieczny stan dla Polski teraz. To, co się teraz dzieje. Nie? No a teraz możemy przyjść przejść do wewnętrznych rozgrywek w PiS-ie. No
zanim do tego przejdziemy, przypomnijmy fragment naszej rozmowy z senatorem Józefem Łyczakiem, który powiedział, że bardzo nie chciałby, żeby Jan Krzysztof Ardanowski odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, bo dużo takich ludzi w tej partii nie ma.
Minister Ardanowski wielokrotnie podkreślał, że w tej partii jest od 20 lat, prawda, że tą partię budował, że był autorem tych dobrych programów rolnych, bo był, prawda. I on nie chce odchodzić. On nie chce odchodzić, ale ja go rozumiem. Ja go rozumiem, że całe życie stał i w mojej ocenie do tej pory nie mieliśmy, obojętnie jaki ma charakter, czy wszyscy muszą go kochać, czy nie muszą kochać pana ministra Ardanowskiego, ale posiada bardzo wielką wiedzę merytoryczną, doświadczenie praktyczne i tą tak zwaną drapieżność, jeżeli chodzi o walkę środków dla rolnictwa. Tutaj udowodnił i dlatego ja ubolewam, że gdyby nastąpiło to, co tutaj, o czym rozmawiamy, nie chciałbym po prostu, żeby pan Ardanowski opuścił szeregi partii. Chciałbym, żeby dalej pracował, bo takich ludzi, tak znających się na rolnictwie, jak pan minister Ardanowski, w Prawie i Sprawiedliwości dużo nie ma. Tak to.
A dziś naszym gościem ponownie jest senator Józef Łyczak. Witamy serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Miesiąc temu mówił pan senator, że bardzo nie chciałby, żeby Jan Krzysztof Ardanowski odszedł z PiS. Jednak dzisiaj były minister rolnictwa mówi, że być może będzie to możliwe i domaga się przeprosin ze strony kierownictwa partii. Czy Jan Krzysztof Ardanowski pozostanie w PiS-ie?
No ja zacząłbym od tego, że dobrze się stało, że ta grupa posłów i u mnie w Senacie grupa senatorów, która się przeciwstawiła tej złej, tej bardzo szkodliwej ustawie, sprawiła, że ta ustawa przestała być procedowana w Sejmie. Prawdopodobnie trafiła do zamrażarki, jak to się powszechnie mówi. To jest duża zasługa i bardzo pozytywnie to jest odbierane przez rolników, producentów rolnych, bo po prostu ustawa szkodliwa nie będzie narażała na wiele strat polskich rolników. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację, bo rozumiem, że o to pani redaktor pyta, grupy posłów, w której jest również pan Ardanowski, z przekazu medialnego wiemy, że są zawieszeni. Jak to należy rozumieć, to tak do końca nikt nie wie. Natomiast sprawa się przedłuża. Toczy się postępowanie, na którym pracuje rzecznik dyscypliny partyjnej, pan Karski. Kiedy ono się zakończy, nie wiadomo. I tutaj widać zniecierpliwienie tej grupy posłów, która by chciała jasnego określenia. Ja bym bardzo, tak jak powiedziałem miesiąc temu, tak samo i teraz powtarzam, bardzo bym nie chciał, żeby pan Ardanowski i inni posłowie, czyli ludzie, którzy stanowią bardzo niewielką grupę w Sejmie, a znający się na rolnictwie, czyli na głównej gałęzi gospodarki narodowej, odeszli z PiS-u. To by była wielka strata i podobnie u mnie w Senacie, ale u nas jest spokojniej, że tak powiem, spokojniej po prostu. Także jakie decyzje zapadną? Ja myślę, że i apelowałbym o to, żeby zarówno władze partii, jak i grupa posłów jak najszybciej się porozumiały, puścić sprawę w niepamięć. To do tej złej ustawy to jest najlepsze rozwiązanie.
Czy ze strony władz Prawa i Sprawiedliwości przyszły jakieś pojednawcze słowa, jakaś próba właśnie uspokojenia tej sytuacji i zatrzymania tych na razie zawieszonych posłów, no i tych senatorów, którzy głosowali przeciwko głównej linii PiSu.
Ja mogę mówić o sobie, bo tu akurat nie mam żadnej informacji, żadnego kontaktu z władzami partii nie mam, bo no nie było od władz żadnego sygnału. Natomiast również nie wiem, czy były jakieś sygnały wysyłane w kierunku grupy posłów. W kierunku grupy naszej senatorskiej nie było. Były uwagi co do postępowania pana senatora Jackowskiego. Chyba raz to się zdarzyło. Natomiast my, pozostała szóstka, że tak powiem, senatorów, nie otrzymaliśmy żadnych informacji i myślę, że no, chyba nie będzie, jak tak długo nie ma. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o posłów, nie mogę odpowiedzieć, bo nie mam takich informacji, prawda, czy były, czy nie było. Sądząc z tego, co mówi pan Ardanowski, to chyba konkretnych propozycji do rozmów, czy do mówienia, czy do wyjaśnienia chyba nie było.
No tu ze strony rzecznika PiSu jest taka no, deklaracja, a raczej przekonanie, że to wszystko się ułoży. Czy pan senator też podziela taki optymizm?
Ja myślę, że tak stawiać sprawy się nie powinno. Powinno się dołożyć wszelkich starań, żeby doszło do rozmowy wyjaśniającej, prawda? Mało tego, ja bym poszedł dalej, tak jak proponuje również i pan Ardanowski, żeby właśnie z tej grupy i posłów, i senatorów stworzyć zespół, który powinien jak gdyby opiniować, redagować wszelkie ustawy dotyczące rolnictwa, bo wtedy nie będzie tych nieporozumień, bo przecież my się znamy. My pracujemy w rolnictwie po kilkadziesiąt lat, niektórzy. I wówczas nie byłoby tych problemów, jakie dała nam ta szkodliwa ustawa futerkowa.
Senator Jan Maria Jackowski mówi, że jeśli jesteśmy Prawem i Sprawiedliwością, to należy się elementarna sprawiedliwość dla własnych parlamentarzystów. I podobnie jak Jan Krzysztof Ardanowski domaga się przeprosin. Były minister rolnictwa mówi również o tym, że zawieszeni posłowie PiS powinni jak najszybciej odzyskać wszystkie swoje prawa. Jaka będzie przyszłość? Kto zwycięży w tym sporze?
No, to, że pani redaktor mówi, ja dowiedziałem się również z mediów o tym, no, ale to jest tutaj już roszczenie. Takie stawianie sprawy przez pana Ardanowskiego i grupę posłów, kto zwycięży, nie wiem. Powinien zwyciężyć zdrowy rozsądek. Uważam, że dzięki tym posłom, którzy się sprzeciwili i również mojej grupie senatorów, uchroniliśmy polskie rolnictwo w pewnym sensie, prawda, w pewnym sensie od szkodliwości tej ustawy. Ale powiem tak, że samo procedowanie sprawiło, że niestety rolnicy ponieśli w pewnym sensie straty, bo ceny na żywiec, zarówno wołowy, wieprzowy, jak i drobiowy, spadły, prawda? Spadły. Być może one się dźwigną. Trzeba mieć taką nadzieję, no ale w tym trudnym okresie, gdzie szaleje pandemia, gdzie jest bardzo trudno nam wszystkim, a rolnicy, jest to ta grupa, która gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe. Te problemy są bardzo istotne, żeby ich było jak najmniej, prawda, w tym trudnym okresie.
Chciałem się cofnąć do kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich. Tam padło takie hasło, że prezydent zapowiedział poszerzenie bazy Prawa i Sprawiedliwości. To taka robocza nazwa chyba była Koalicja Polskich Spraw. Czy już po wyborze prezydenta Dudy, czy pan senator słyszał o jakichkolwiek krokach w obozie prezydenckim, w szeroko pojętym obozie Prawa i Sprawiedliwości, w tym kierunku, żeby poszerzać bazę PiS, zapraszać nowe środowiska? Czy coś wiadomo na ten temat, czy to pozostało tylko hasełkiem wyborczym?
Ja o konkretach nie słyszałem, natomiast słyszałem, to było bardzo budujące ze strony prezydenta wtedy, kiedy toczył się bój o naprawę tej nieszczęsnej ustawy, gdzie pan prezydent powiedział, że najważniejszy jest człowiek, najważniejszy jest producent, czytaj rolnik, prawda, a potem dopiero zwierzęta, prawda, a potem dopiero zwierzęta, to uznałem za taki gest budujący ze strony pana prezydenta. Natomiast to, o czym pan redaktor mówi, na razie do mnie nie dotarły jakiekolwiek działania w tym kierunku.
Na koniec chciałam zapytać pana senatora, co będzie, jeśli kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie przeprosi przeciwników tak zwanej ustawy futerkowej, tylko będzie dalej iść w zaparte. Jak pan senator dalej widzi swoją przyszłość polityczną?
Ja akurat, jeżeli chodzi o mnie, to nie oczekuję przeprosin. Ja wierzę w to, że zwycięży mądrość i rozsądek. I tutaj obie strony muszą pójść na maleńki kompromis, prawda, na maleńki kompromis, tak żebyśmy dalej pozostali w tej partii, w której ja już jestem kilkanaście lat i większość z nas jest. I chcemy robić wszystko, żeby po prostu jak najlepiej służyć społeczeństwu Polakom. A tutaj nie dopuszczam takiej myśli, że przez tą sprawę, przez tą ustawę może dojść do rozłamu, a wiemy, że w Sejmie ta większość parlamentarna jest niewielka, jest krucha, więc nie chcę dalej toczyć myśli, to może się stać. Myślę, że do tego nie dojdzie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami senator PiS Józef Łyczek.
Dziękujemy.
Do zobaczenia. A teraz gnamy dalej i przechodzimy do drugiej części programu Idź pod prąd na żywo. Pastor Paweł Chojecki, czy jesteś podobnego zdania jak senator Łyczek, że nie dojdzie do tego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, że nadal będą mieć większość w Sejmie?
Wydaje mi się, że tutaj sytuacja już poszła za daleko. Myślę, że ze strony Jarosława Kaczyńskiego nie ma żadnej oferty pojednawczej. Nie? Stąd ci posłowie, ci senatorowie już wiedzą, że po pierwsze najpierw nastąpił ten wielki afront dla polskich rolników, czyli dymisja ministra Ardanowskiego i wzięcie jakiegoś człowieka znikąd, który się tam nie zhańbił pracą na roli, tylko tam ma wykształcenie rolnicze, ale nie ma za sobą przeszłości pracy takiej związanej bezpośrednio z rolnictwem, także to jest jakaś taka kandydatura marionetkowa w mojej ocenie. Także to już był pierwszy taki cios, policzek wymierzony polskim rolnikom, polskim chłopom i też ich przedstawicielom w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj nie było jakiegoś zawahania ze strony Jarosława Kaczyńskiego, było twarde uderzenie, było zhańbienie polskich chłopów. Także patrząc na to, myślę, że tu dalej będą ostre reakcje. Myślę, że Jarosław Kaczyński tych posłów już nie będzie chciał umieścić na listach sejmowych w przyszłości i takie głosy padają.
Zdaje się, że oni
padają.
Się tego spodziewają.
Tak, oni wiedzą, że za to, co zrobili dla Polski, zrobili coś bardzo dobrego i szlachetnego. Będziemy to pamiętać, będziemy ich wspierać w innych kampaniach wyborczych. Za to, co zrobili, ratując polską wieś przed szaleństwem tej zidiociałej ustawy, do której nikt się nie chce przyznać, a minister Ardanowski mówi, że nowa ustawa ma być taka sama. No to zobaczcie, to czy leci z nami pilot?
O co chodzi? Najpierw jest nowelizacja ustawy, nie, afera na 2 miesiące,
to jest
teraz
kpina.
Trafia do zamrażarki.
To jest kpina.
I
to jest oczywiście kpina. Jarosław Kaczyński zapewne w swoim jakimś szale próbuje rozgrywki wewnętrzne robić, tak przynajmniej jego starzy koledzy partyjni mówią, że to wszystko, co on robi, topiąc Polskę w obliczu ataku chińską bronią biologiczną. Nie, Polska jest na kolanach, można powiedzieć. Polska umiera, po ponad 300 osób dziennie jest zabijanych przez komunistów chińskich, a on rozpoczyna jak typowy sabotażysta, niekiedy mówimy szaleniec, walkę wewnętrzną, żeby sobie oczyścić szeregi, przetasować i tak dalej. Wariat albo zdrajca, nie mam dla tutaj żadnego innego określenia. Także w interesie PiSu, jako partii, jako polityków PiSu, byłoby odsunięcie Jarosława Kaczyńskiego jak najszybciej od władzy, bo te jego gierki wewnętrzne już nie tylko kompromitują Prawo i Sprawiedliwość, ale zatapiają naród polski, zatapiają państwo polskie. Nie?
Czy myślisz, że Jarosław Kaczyński odpowie na ultimatum Jana Krzysztofa Ardanowskiego i pozwoli na stworzenie grupy posłów i senatorów wewnątrz wsi, którzy byliby ekspertami od tych obszarów wiejskich?
Myślę, że nie będzie pozwalał na żadną taką strukturę niezależną, bo to by był przecież jakiś przedsionek do założenia jakiejś frakcji, formacji, być może przyszłej jakiegoś, nie wiem, rozbicia, a już by mieli za sobą pewną organizację, jakieś przywództwo, jakieś struktury, poparcie i tak dalej. Także myślę, że Jarosław Kaczyński nie pójdzie na to. Ci posłowie wiedzą, że ich przyszłość polityczna się skończyła w Prawie i Sprawiedliwości. Senatorowie mają troszkę lepiej, bo oni z tych takich okręgów jednomandatowych startują, są dużo bardziej niezależni. Jeśli mają silną pozycję w swoim terenie, a tak nasi senatorowie tutaj nie wszyscy byli, jeszcze kilku być może niebawem zagości u nas, ale ci, co byli, to mówili, no my mamy silną pozycję w swoich okręgach wyborczych i my tak Kaczyńskiego za bardzo nie potrzebujemy. To bardziej Kaczyński nas potrzebuje.
Nie? Ale widać, że Jan Krzysztof Ardanowski również no, nie boi się kierownictwa
partii, oczywiście,
chociaż
dlatego
mówi, że on nie przystąpi do innej formacji, najwyżej wycofa się z polityki,
tak,
ale
nawet mówi, że nie założy własnej formacji, tak, czy nie stworzy nowej. Bardzo szanujemy pana ministra Ardanowskiego, to właśnie przecież z naszego środowiska wyszła ta akcja Murem za Ardanowskim, także wielki szacun i będziemy wspierać działania tego przedstawiciela polskich rolników. Oczywiście nie musimy się ze wszystkim z nim zgadzać, ale pokazał bardzo mocny kręgosłup moralny. Był gotów zaryzykować wszystko, był gotów zaryzykować swój fotel ministerialny i wiele innych przywilejów i korzyści dla ratowania polskiego rolnictwa. Powiedział nie, tej ustawy być nie może. Śmierci polskiej wsi, my mówimy nie. Także wielki szacun dla ministra Ardanowskiego i tych wszystkich posłów i senatorów, którzy poszli, można powiedzieć, za jego przykładem. Nie? Stąd tutaj co będzie, nie wiem. Na razie
scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Szczególnie chodzi o tych buntowników, jak ich nazwijmy, w Prawie i Sprawiedliwości.
Jaki scenariusz ja bym chciał?
Bo dobrze, jaki jest prawdopodobny? Jaki byś chciał?
Żeby Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło Jarosława Kaczyńskiego jako szefa partii, niech pozostanie jakimś tam honorowym przewodniczącym, członkiem założycielem honorowym, no żeby tam, wiadomo, że trzeba w jakiś sposób uszanować to, co Jarosław Kaczyński zrobił dla Prawa i Sprawiedliwości, że go zjednoczył, że przeprowadził go przez różne takie te czasy opozycyjne. To są wszystko niekwestionowane zasługi Jarosława Kaczyńskiego i warto by, żeby tu on miał jakąś taką, no powiedzmy, honorową rolę, ale tylko honorowo. Nie? A władza Prawa i Sprawiedliwości, nie mamy takiego, można powiedzieć, charyzmatycznego przywódcy no, pokroju marszałka Piłsudskiego. Jeśli nie mamy takiego przywódcy, no to trzeba budować jakąś strukturę składającą się z kilku środowisk. I tu dlatego właśnie pytałem pana senatora Łyczaka. Niestety spodziewałem się tej odpowiedzi. Niestety spodziewałem się tej odpowiedzi. Że prezydent Duda okłamał Polaków. Okłamał takie środowiska.
I to były tylko puste słowa.
Tak, dokładnie tak. Okłamał takie środowiska jak Unia Polityki Realnej. Tu nasz przyjaciel Bartosz Józwiak osobiście przecież włączył się w tej ostatniej już prostej we wsparcie Dudy. Właśnie też licząc na to, że PiS pójdzie po rozum do głowy i zacznie budować szerszą koalicję w oparciu o inne podmioty patriotyczne czy powiedzmy konserwatywne, nie bawiąc się już tu w jakieś ścisłe definicje. Myśmy też, no powiedzmy tam nadzieję, to tam za dużo powiedziane, ale stwierdziliśmy, dobra, jeśli by chcieli to zrobić, to my pomożemy. Taka była mniej więcej nasza deklaracja przedwyborcza. Oczywiście na Dudę nie poszedłem głosować, bo nie wierzyłem mu. Myślałem, że oszukuje i teraz wyszło na moje. To było oszustwo polityczne, którego dopuścił się prezydent Duda osobiście, bo to on powiedział o tej koalicji polskich spraw. Widzicie, senator, czyli człowiek no, najbliżej będący tego sprawowania władzy w Polsce, nic nie wie. Nic nie wie. Minęło wiele miesięcy. Pamiętacie, Bartosz Józwiak dawał 2 tygodnie chyba po wyborach. No to zobaczcie, minęło już dużo ponad 2 miesiące więcej. A tu nawet senator nic nie słyszał na temat jakiegokolwiek ruchu, ruszku politycznego Dudy czy środowiska PiSu w tym kierunku. Także mi się marzy to, żeby Prawo i Sprawiedliwość przekształciło się w formację na wzór Partii Republikańskiej, żeby tam było kilka różnych, można powiedzieć, frakcji. Niech będzie właśnie to koło, a później coś większego, może ta frakcja chłopska, frakcja polskiej wsi, proszę bardzo, i tam ci senatorowie, posłowie, minister Ardanowski, tam jest wasze miejsce w tej szerokiej koalicji republikańskiej. Niech powstanie jakaś koalicja, znaczy jakieś skrzydło wolnościowe, i tutaj UPR, Bartosz Józwiak, tu oczywiście Idź Pod Prąd, Ruch 11 listopada, gdzieś w tej części. No zapewne powstanie też jakieś takie skrzydło, powiedzmy, lewicowe, czy takie o wrażliwości bardziej takiej socjalnej. No niech tam będzie, byle to byli uczciwi ludzie. Tam pewnie znajdą się tacy katolicy, typu może właśnie poseł Wróblewski. No oni mają taką wrażliwość kościelną, czyli socjalistyczną, bo Kościół katolicki, nauka...
Doktor Wróblewski mówił na antenie naszej telewizji, że marzy mu się taka szersza,
no właśnie
wolnościowa,
dlatego o tym mówię, nie? Że Kościół katolicki dzisiaj przyjął socjalizm jako taki, no, takie spojrzenie na życie społeczno-polityczne. O tym mówi i papież Franciszek, i ten katechizm Kościoła katolickiego. To jest czysty socjalizm, jeśli chodzi o sprawy gospodarki. Także no, tam by była ta katolicko-socjalistyczna też frakcja, no ale o takich konserwatywnych wartościach, o miłości do ojczyzny i tak dalej. Taka rzeczywiście formacja, która by powstała na gruzach PiSu, mi się marzy.
Widać, że jest ferment w Zjednoczonej Prawicy. Jan Krzysztof...
Jeszcze powiem, Polacy czekają na taką formację. Bo zobaczcie, te popierdółki nie mogą wejść, nie? Że tutaj PiS się kompromituje, szaleniec Jarosław Kaczyński albo zdrajca, no to już wtedy trybunały różne i tak dalej. Na razie traktuje go jako szaleńca, któremu się coś gdzieś pomieszało, nie? Prowadzi partię na kolizję, na rozsypkę, a zobaczcie, że nic nie powstaje, nic nie może powstać, nie? Czyli widać, że Polacy chcą konserwatyzmu, chcą tego modelu republikańskiego, znaczy jeśli chodzi o wartości, bo model demokratyczny to jest taki, że ulica, większość ustala nasze wartości, nie? Czyli dzisiaj można zabijać, jutro nie można zabijać, raz można kraść, później można tym kraść, a ci nie mogą kraść, tak demokratycznie ustalamy, co komu wolno. A republika tu, republika chrześcijańska, a mówi o... To autor tej księgi pokazuje, co jest dobre, a co złe. To stąd jest moralność. Stąd wiemy, co jest dobre, a co złe. My nie, jako ludzie nie potrafimy większością głosów, ani nie wiem, jakimś tam wysiłkiem umysłu określić, co jest dobre, a co złe, w sposób niekwestionowany, tak żeby się wszyscy zgodzili. Ale nasz Stwórca określił, co jest dobre, a co jest złe. To się nazywa też prawem naturalnym, czyli pochodzącym właśnie od Stwórcy. Nie? Także chrześcijańska republika mówi tak. Są wartości, które dał nam Bóg. I to jest fundament naszego prawa. Nie zabijaj, nie kradnij, nie kłam, nie, nie cudzołóż. Nie? To są fundamenty naszego prawa. A teraz demokratycznie będziemy wybierać ludzi, którzy najlepiej tych praw będą bronić. Nie? To jest oczywiście teoria, czyli taka idea, a no później no to różnie tam bywa. Teraz widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale to może jeszcze dotkniemy tego tematu później. W każdym razie Polska raczej jest jeszcze konserwatywna, choć oczywiście ten
szybko się
zmienia, bo nowe pokolenie wychowane w komunistycznych szkołach i przez media społecznościowe, oderwane od rodziny, to o tym dzisiaj rano mówiłem w Pomyśl Dziś, one idą szybko jako łup przeróżnych ateistycznych, lewicowych, no, zwariowanych ideologii albo zwykłego hedonizmu, że to ja, mi się należy i koniec. Mnie nic reszta nie obchodzi. Nie ma żadnej odpowiedzialności za państwo, za rodzinę, za dobro wspólne. Także szybko zmierzamy, żeby zniszczyć Polskę przez zniszczenie jej młodego pokolenia, ale jeszcze część młodych ludzi, to też widzowie telewizji Idź Pod Prąd, jeszcze myślą kategoriami bożymi, kategoriami normalnymi, kategoriami odpowiedzialności. Także jeszcze jest czas, jeszcze dzisiaj mamy potencjał do naprawy naszego państwa. Ale to, co robi Jarosław Kaczyński, to jest zatapianie, niszczenie tego państwa.
I tutaj widać, że jeśli chodzi o środowisko rolników, Jan Krzysztof Ardanowski wciąż jest ich liderem. To on powstrzymał przed zaangażowaniem się rolników w protesty, które dzisiaj są na ulicach Polski. Widać, że ma na nich wpływ.
Ma posłuch na wsi.
Ma posłuch. Zaraz połączymy się z Pawłem Skopnikiem, rolnikiem ze środowiska telewizji Idź Pod Prąd. Ale podsumowując ten temat, to czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o posłów, którzy sprzeciwili się piątce dla zwierząt? Wiemy, że przeciwko tej ustawie głosowało 38 posłów z klubu PiS. Żeby założyć koło poselskie, trzeba 3 posłów. Jeśli chodzi o klub, to trzeba 15 posłów.
No, jeśli Polska się nie zawali, nie stanie w jakimś dryfie albo nie wejdzie w stan wyjątkowy, bo jeśli któreś z tych opcji, czyli po prostu struktury państwa padną, nastąpi tutaj jakaś forma anarchii i chaosu, no to nie będziemy się przejmować, co się dzieje w klubie takim czy śmakim, nie? Albo kiedy PiS wprowadzi jakąś formę stanu wyjątkowego, wtedy też działalność polityczna zostanie zamrożona. Ale konflikt nie zostanie zamrożony. Czyli kiedy przejdzie epidemia, jak Bóg da, wtedy te konflikty wrócą ze zdwojoną siłą. Tak jak mówię, moim zdaniem to już się nie da skleić. Jarosław Kaczyński nie jest człowiekiem, który jest zdolny do przeproszenia kogokolwiek za cokolwiek. Także w tym kontekście myślę, że tu pójdzie na zwarcie i ci posłowie, senatorowie, minister Ardanowski wybiorą we właściwym momencie jakąś formułę ratowania polskiej wsi. Bo myślę, że im naprawdę na tym zależy. A przy okazji przeproszenia, to przepraszam Radio Wnet, wczoraj pomyliłem, że to tego Kwaśniewskiego to Radio Wnet zaprosiło. Ono zaprosiło takiego lobbystę chińskiego, a Kwaśniewskiego i tego głupoty to mówił Radio Onet i RMF. Tam go zapraszało, także jeszcze raz przepraszam bardzo Radio Wnet. Różne paskudstwa tam mówicie i pokazujecie parszywe różne osobowości, ale akurat tego dziada to nie wyście zaprosili. Jeszcze raz przepraszam za mylne przedstawienie tego wczoraj.
Wcześniej mówiłeś o potrzebie stworzenia chrześcijańskiej republiki. Pokażmy wypowiedź ministra Ardanowskiego, który powiedział, że bardziej lęka się Boga niż dyscypliny partyjnej.
W sprawach aksjologicznych, porządkowania naszego świata, w którym żyjemy, tego, co nas konstytuuje jako ludzi, określenia, co jest dobre, co złe, tego, co jest elementem sumienia, żadne dyscypliny nie mogą obowiązywać, żadne nakazy nie mogą obowiązywać. Ja się lękam tylko tego, jak mnie Pan Bóg oceni, czy oceni mnie za człowieka dobrego, czy złego. W polityce takie kryteria nie powinny w Sejmie czy gdziekolwiek obowiązywać. To jest absolutne nadużycie i Prawo i Sprawiedliwość zawsze deklarowało, że w sprawach sumienia nie będzie tego typu działań. I ja się dziwię, bo w przypadku choćby dotyczących człowieka, dyskusji, choćby aborcji, tam zawsze jakoś tak się mówi o tej swobodzie sumienia, a tu w przypadku zwierząt, które, jak panie wspomniały, stosunek człowieka do zwierzęcia opisuje Pismo Święte również. Tutaj dyscyplina, wszyscy mają głosować tak, jak klub ustala. Ja nie wiem, jaki będzie los, jeżeli już tak można powiedzieć, mnie, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przedstawiciela polskiej wsi, darzonego zaufaniem, które przełożyło się na sukcesy polityczne Prawa i Sprawiedliwości. I to nie jest dla mnie najważniejsze. Chciałbym, żeby sprawy wsi były realizowane, ponieważ wieś jest immanentnym fragmentem państwa i społeczeństwa. Trudno sobie wyobrazić Polskę, przyszłość Polski, polskie bezpieczeństwo bez dobrze zorganizowanych obszarów wiejskich i rolnictwa. A można to prowadzić tylko i wyłącznie wtedy, również te trudne rzeczy, które są na horyzoncie. Brak środków, kłopoty spowodowane koronawirusem. Trudno sobie, ja sobie nie wyobrażam zresztą, prowadzić to nie mając zaufania rolników. A to zaufanie zostało dramatycznie podważone tą ustawą. Wierzę, że przyjdzie opamiętanie, że będą wprowadzone głębokie zmiany i wycofanie się Prawa i Sprawiedliwości z tego, co tak boleśnie uderza polską wieś. Czy tak będzie? Nie wiem. Chciałbym wierzyć, że jakaś logika poza emocjami, poza ideologią, ideologią, która wpisuje się w ten lewicowy kontekst europejski, że jakaś logika tutaj zapanuje i zatriumfuje.
Bardzo miło to słyszeć w ustach polskiego polityka, a z nami jest Paweł Skopnik, rolnik z środowiska telewizji Idź Pod Prąd.
Cześć, witam wszystkich serdecznie.
Paweł, na początku chciałam cię spytać, jakie są nastroje wśród rolników, szczególnie po tym, jak usłyszeliśmy, że tak zwana piątka dla zwierząt trafiła do sejmowej zamrażarki.
W pierwszym momencie na pewno trochę w sposób pozytywny, no bo w sumie po to były te strajki organizowane, po to tyle osób ryzykowało swoje zdrowie, może nawet życie w tych wielkich marszach, gdzie jeden obok drugiego się tłoczył, a i niejednokrotnie były marsze takie lokalne, już one były dosyć bezpieczniejsze, bo tam każdy zamknięty w swojej kabinie ciągnikowej, no ale jednak swój czas poświęcał. No i to było dosyć taka fajna informacja, że coś się udało, że jednak ten rząd jest w stanie pod pewnym naciskiem stałym i dużej ilości osób ugiąć się. No ale tutaj optymizmy bardzo szybko zostały ostudzone, ponieważ były zaraz chyba następnego dnia tweety rzecznika rządu, że nie, że ta ustawa wcale nie zostanie wyrzucona, że ona za chwilę wróci, że to kwestia tygodnia, może dwóch. Za chwilę tam kolejne informacje, że jednak napiszą ją od nowa, ale żeby się nie przejmować, bo już teraz już oni ją zrobią na pewno dobrze. Więc no, na pewno jakaś trochę radości jest z tego, że udało się ją na tą chwilę zatrzymać, ale co będzie dalej, no to tutaj jasnych informacji nie ma, a wygląda na to, że optymizm może bardzo szybko się skończyć.
Być może wróci ona jak bumerang. Posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości domagają się przeprosin ze strony kierownictwa PiS. Czy to nastąpi według ciebie?
Wielu. Myślę, że raczej jeszcze na to nie ma szans. Tak, my, nie tylko tutaj ci posłowie, senatorowie, ile już osób oczekuje na przeprosiny. Póki co ciągle mamy kolejny sukces, goni sukces, więc jak przepraszać za sukcesy, tak?
Z nieoficjalnych informacji wynika, że być może zbuntowani posłowie PiS założą własne koło poselskie, czy nawet klub. Myślisz, że to jest realny scenariusz?
No, dla mnie osobiście, to powiem szczerze, czekam na to i to bardzo, bo jak już było mówione wcześniej, mamy ogromną pustkę w Polsce, naprawdę, no, nie ma kogo głosować już z tym hashtagiem, chyba trzecie wybory tutaj odbyliśmy w telewizji Idź Pod Prąd. No tutaj ci posłowie czy senatorowie pokazali, że jednak nie dali się do końca złamać, że jednak liczy dla nich się wyborcy, na których głosowali, więc ja powiem szczerze, czekam z tęsknieniem i myślę, no zobaczymy, jakie tam będą programy i plany, ale na pewno się zastanowię, czy na taką partię zagłosować i czekam naprawdę, żeby coś takiego powstało.
Jak oceniasz, Pawle, skuteczność apelu ministra Ardanowskiego, żeby rolnicy nie poparli tych lewicowych protestów, które później wywołał Jarosław Kaczyński?
Czy oceniam skuteczność? Skuteczność to była bardzo dobra, z tym, że nie do końca bym powiedział, że to taka zasługa tylko i wyłącznie tej ministra Ardanowskiego, bo ja na przykład no, nawet nie słyszałem tego jego apelu, a po prostu rolnicy nie identyfikują się z takim środowiskiem. Jednak wieś jest to jeszcze dosyć tradycyjna, ta nowoczesność aż tak nie weszła, że tak powiem, na wieś i tutaj nie trzeba było dużo namawiać, po prostu nikt nie chce się z takim czymś identyfikować, jak widzi, co tam się dzieje, jakie to są hasła i tak dalej.
Rozmawiamy dzisiaj w Idź Pod Prąd na żywo o potrzebie nowej formacji politycznej, o szerszych horyzontach niż Prawo i Sprawiedliwość. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie są oczekiwania rolników, jeśli chodzi o tę sprawę?
Czy rolników... Aż całego środowiska, całe środowisko rolników nie mogę się wypowiadać, ale na pewno oczekiwania są przede wszystkim, żeby wywiązywać się z tego, co obiecujemy. To myślę, że to nawet nie tylko rolników, a wszystkich wyborców dotyczy. Wiemy doskonale, no, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość, no to wieś była, że tak powiedzmy, żelaznym elektoratem i w dużej mierze na wsi Prawo i Sprawiedliwość wygrywała. W tym momencie, no, jak dla mnie, to są gorsi niż od poprzedników, bo po prostu nie... Po tamtych wiedziałem, czego się spodziewać. Ci obiecywali, jaka to super propolska, patriotyczna partia, no, wyszło jak wyszło. Także no tutaj ciężko, że tak powiedzieć, no jaka jest cała opinia środowiska rolniczego w tej kwestii. No moje zdanie jest takie, jak właśnie powiedziałem.
A takie bardziej fundamentalne pytanie, jak oceniasz, oczywiście w swoim środowisku, nie? Czyli północna Polska między województwem podlaskim a warmińsko-mazurskim, gdzie, nie wiem, gdzie tak cię przyporządkować bardziej, tak, taki off topic?
Tak naprawdę do trzech województw, bo jestem na samym trójkącie, mieszkam w Podlaskim, do Mazowieckiego mam 10 kilometrów, do warmińsko-mazurskiego 15, więc znam rolników z każdego.
Trzy województwa.
Chodzi mi o taką... przy tym miejscu.
No to popatrz, możesz mieć informację z trzech województw, to już jest i to takich województw o bardzo takich wielkich tradycjach rolniczych, a my tu trochę wiemy, jak z Lubelskiego i Podkarpackiego, no to już prawie cała Polska rolnicza, jeszcze tylko Wielkopolski nam brakuje, ale dość żartów. Wśród polskich rolników no, bardzo duża część oczekiwań to są oczekiwania takie socjalne, żeby socjalistyczne wręcz, żeby to rząd gwarantował ceny, nie? Ceny na mleko, ceny na żywiec i tak dalej, nie? I to jest jeden taki sposób myślenia, żeby rząd zagwarantował ceny, żeby się opłacało produkować, nie? Drugie takie myślenie, myślę, że rzadsze, ale no bardzo bym chciał, żebyś mnie rozczarował, znaczy w sensie, żeby było inaczej, to jest myślenie wolnościowe. Dajcie nam niskie ceny, dajcie nam niskie ceny ropy, dajcie nam pozwolenie produkować nawet oleju napędowego z roślin oleistych i tłoczenie w własnym zakresie. Tu pan Kluska, taki biznesmen, który został praktycznie przez państwo polskie zniszczony przez to takie państwo jeszcze katokomunę tak zwaną, czyli WSI i różne inne tego typu formacje, został zniszczony i przeszedł na wieś tam w okolice Krynicy Nowosądeckie i tam właśnie zaczął takie postulaty, żeby rolnicy mogli sami sobie produkować paliwa. Oczywiście zostało to utopione przez tam jakieś te składy celne w każdej wsi w stodole. No bzdury, ale w każdym razie czy jest, rodzi się wśród polskich rolników taka świadomość, że państwo powinno dać im wolność gospodarczą, a oni już wtedy będą wiedzieli co i za ile produkować. Czy taki kierunek się pojawia na wsi, czy też ciągle ten pierwszy, żeby państwo gwarantowało ceny?
Taki kierunek pojawia się na pewno u osób młodych, które jeszcze nie, może ten świat nie zdążył ich do końca skazić, więc tutaj na pewno wśród rówieśników osób w podobnym wieku widać, bo już troszkę są to osoby, które więcej może zobaczyły świata, gdzieś dalej były niż osoby starsze, które mieszkają na wsi i jednak jest to już chęć z tym, że państwo polskie cały czas sukcesywnie działa na to, żeby jak najszybciej te zapędy zniszczyć, bo tam właśnie co chwila jest, a to dopłata do tego, a to dopłata do tamtego i to takie są tak bez sensu, tak to jest wszystko nieustalone. Nikt na tym nie myśli, po prostu rzucimy tu, rzucimy tam, no i wiadomo, jak ktoś dostaje, teraz były powiedzmy 2 lata susze, były kwestie suszowe, teraz jakieś kwestie odszkodowań covidowych, no gdzie są osoby, powiedzmy tak jak tu można to branżę kwiatową, gdzie tutaj zamknęli im to, tak na bezczela te możliwość zarobienia tych paru groszy, to tam powiedzmy jakoś rekompensatę dać, to tutaj część rolników dostała, które nawet nic im, żadnej straty nie ponieśli, poza tak tym, że nie mogli może gdzieś wyjechać, ale żadne finansowe jakieś tam już odszkodowania lecą, więc jeżeli ktoś tak co roku raz albo 2 razy coś dostanie, to zaczyna się przyzwyczajać do tego. Nie wiem, chyba ty, Pawle, kiedyś opowiadałeś historię o pewnym tam chyba chrześcijaninie, który chodził po osiedlu i rozdawał tam po dolarze czy po euro, tak o, a potem przyszedł w jakimś czasie i nie dał, mimo że nie musiał dać, to jaka była reakcja ludzi. Więc tutaj osoby, które nie mają fundamentu które nie mają fundamentu głębokiego duchowego, które nie, oczywiście tak mówię o Biblii, które nie zapoznają się ze słowem tego, czego chce od nich Bóg, to dadzą się w pewnym momencie, choćby nie wiem, jak mieli szczere serce i chęci, to w pewnym czasie dadzą się tak samo przerobić. Jeżeli chodzi tutaj o te ustalanie cen, no, u nas akurat aż tak strasznie nas to nie dotyczy, bo to jest tam bardziej kwestia wieprzowiny czy mięsa oddawanego na mięso, ale w tym momencie wystarczy tylko właśnie nie przeszkadzać. Widzimy, jak mamy ogromny zbyt, że polskie produkty są cenione na całym świecie. Wystarczy nie przeszkadzać, wystarczy się nie wtrącać i zbyt się znajdzie. Będą państwa, które będą prosiły o to, żeby brać od Polaków nasze zdrowe, bardzo dobrze zadbane produkty, warzywa oraz produkty mięsne i ta cena sama pójdzie w górę, nie trzeba jej przez nikogo regulować.
Bardzo dziękujemy za ten głos ze strony polskiej wsi. Był z nami Paweł Skopnik.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Z Bogiem.
Zobaczenia.
Do usłyszenia następnym razem, a teraz fragment naszej nowej produkcji Koronawirus. Możesz nie umrzeć i wracamy za chwilę.
Do tej pory często odsuwaliśmy myśl o śmierci, tak jakby miała nas ominąć. W obliczu pandemii COVID-19 trudno jednak tę myśl zagłuszać. Nikt z nas nie ucieknie od śmierci. Kiedyś trzeba będzie rozstać się z tym światem. To dobry moment, by się nad tym zastanowić. Śmierć to nie jest twój koniec. To początek wieczności. Jaka ona będzie? Kto trafi do piekła? Źli ludzie? Ty chyba nie. Przecież jesteś całkiem w porządku. No dobrze, weź Biblię do ręki, sam zobacz. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Czy to o tobie? Zajrzyj jeszcze tutaj. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To o każdym z nas. Każdy z nas grzeszy, a za grzech, nawet jeden, należy się kara potępienia. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Zapłatą za grzech jest śmierć. W oczach Boga, który sądzi przecież żywych i umarłych, ty i ja jesteśmy źli. Sprawiedliwie należy się nam piekło. Kiedy uświadomisz sobie, że z powodu twojego grzechu jesteś wrogiem Boga i zasługujesz na Jego gniew, dopiero wtedy możesz zrozumieć misję Jezusa i wielką miłość, jaką Bóg cię ukochał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tuż przed śmiercią na krzyżu Jezus zawołał: wykonało się. Dosłownie powiedział: zapłacone. Jezus zapłacił za ciebie i za mnie, za każdy nasz grzech. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Tak Bóg zademonstrował, że Jego ofiara za ciebie została przyjęta, więc możesz być tego pewien. Jezus więc żyje i chce osobiście dać ci ratunek przed piekłem. To nazywamy zbawieniem, wyzwoleniem od kary za grzech.
Całość animacji znajdziecie na naszym kanale na YouTubie. Rzeczywiście w tym momencie szczególnie potrzebna jest tam nadzieja i otucha. Mamy kolejne rekordy zakażeń. W ciągu doby wykryto ponad 27 tysięcy nowych przypadków, 367 ofiar śmiertelnych. Rzecznik rządu zapowiada, że jeśli przez 7 dni epidemia nie wyhamuje, czeka nas narodowa kwarantanna. Czy to jest w ogóle w tym momencie jakieś rozwiązanie, pastor Paweł Chojecki?
No już mówiliśmy wielokrotnie, że na te rozwiązania, czy na wszystkie dobre rozwiązania jest za późno. Nawet pokazywaliśmy przykład Izraela, chyba we wczorajszym swoim wystąpieniu to podchwycił ten temat Morawiecki i tam już się Izraelem zaczyna też podpierać. Czyli zobaczcie, oni nie mają żadnego pomysłu, patrzą tylko, co my tu powiemy i tam próbują to jakoś szkaradnie naśladować. Myśmy mówili, przykład Izraela był dobry, ale to trzeba było we wrześniu zrobić, a nie teraz. Teraz, kiedy już rozlała się ta fala, kiedy te dane trzeba pomnożyć przez 5 albo przez 10, bo to mówią specjaliści wirusolodzy czy specjaliści statystycy, mówią, że to są przecież tylko wykryte.
Czyli być może dzisiaj w Polsce mamy 300 tysięcy.
Być może właśnie
zakażeń.
To jest prawdziwa skala, a na pewno to nie jest te 27 tysięcy. To może jest 100 tysięcy, może 150 tysięcy, także mleko się już rozlało. kiedy się mleko rozlało, no to już nie możemy je z powrotem mieć w butelce czy w garnku. Tu już teraz tego nie będzie. Tu już się nie da cofnąć tego, nie? Także rząd robi wszystkie działania chaotycznie i za późno. Chaotycznie i za późno, a niektóre działania robi celowo źle. Przypominam te straszne decyzje Niedzielskiego. Jako nowy minister ograniczył testowanie do pacjentów z pełnymi objawami. 4 objawy i dopiero będziemy testy robić. No to już po co test? To już wtedy na 100% prawie, że można wiedzieć, że gość chory, no jak ma wszystkie objawy. Także to się trzeba było w łeb walnąć w kant stołu porządnie, a nie takie głupoty pieprzyć, nie? I wtedy on rozprzestrzenił bezobjawowych. Bo to właśnie testy mają bezobjawowych wykryć, a nie objawowych, bo z tymi to już i chory, i lekarz wiedzą. Także tu chodziło o wykrywanie bezobjawowych. Właśnie to Słowacja robi, cały naród testując. A ta zdradziecka polityka PiSu doprowadziła do właśnie tego można powiedzieć, nieograniczonego rozhulania się tej chińskiej pandemii. Druga straszna decyzja, to już razem wszyscy ci barany, ci zdrajcy, bo nie wiem, jak to tałataństwo nazywać, nie? Czyli Morawiecki, Piątkowski, Czarnek, Niedzielski, otwarcie szkół 1 września. Przecież mówiliśmy, że to będzie śmierć dla Polski. To myśmy mówili tutaj w sierpniu. Nie róbcie tego. Błagaliśmy. Dajcie przynajmniej 2 tygodnie czasu na przestawienie. Opóźnijcie przynajmniej o 2 tygodnie, a najlepiej od razu cały semestr przestawcie na nauczanie zdalne. Mówiłem, błagałem, pisaliśmy do tych durniów skończonych. A oni mieli ekspertów, którzy twierdzili, że słońce zabija koronawirusa. Idioci skończeni. Wystarczyło na Izrael czy Brazylię spojrzeć. Matoły. I mówiliśmy tu. To nie jest, że my krytykujemy PO. Myśmy przedstawiali rozwiązania. Myśmy mówili, tego i tego nie wolno zrobić, bo zabijecie Polskę. No to wydali parę milionów na reklamę, że się nic nie stanie, jak dzieci pójdą do szkoły.
Szkoły nie zarażają. I dopiero wczoraj premier...
Trybunał stanu i najwyższy wyrok dla takich zdrajców lub pyszałków, nie wiem, co to jest. Nie mam słów dla tych ludzi. I teraz radź. Kiedy być może 300 tysięcy Polaków dzisiaj się zaraziło, jutro zarażą kolejne 300 albo 500 tysięcy. To już jeden z ekspertów od chorób płuc powiedział. 3 miliony ludzi w Polsce, czyli mniej więcej 10% ma kłopoty, różnego rodzaju kłopoty z oddychaniem, z płucami i tak dalej. Dla nich to prawdopodobnie jest wyrok śmierci. Albo przynajmniej bardzo, bardzo ciężki przebieg z powikłaniami, które spowodują, że będą inwalidami do końca życia.
A inny ekspert też Morawiecki mówił, dopiero wczoraj zdecydował się na zamknięcie klas 1-3 w szkołach podstawowych.
I po co było? Stres dla dzieci, stres dla nauczycieli, śmierć iluś tam nauczycieli, iluś tam dzieci, zarażenie ilu i śmierć kolejnych lekarzy, pielęgniarek, zwykłych ludzi spoza opieki medycznej. To wszystko wasza wina, PiSowcy. To wyście to zrobili. A można było uratować Polskę. Tu przykład Finlandii dzisiaj media pokazują. Zobaczcie, tu model szwedzki był w pewnym momencie reklamowany, już nie jest, bo okazuje się, że on jest o dupę obić i nic nie warty. Ale Finlandia bardzo ostre sankcje zastosowała, na przykład takie, że nie można było do stolicy przyjeżdżać. Czyli oni rozumieli to, że jak stolica się zarazi, to już pójdzie po całości, nie? Bo to największe skupisko i później też będzie promieniowało na cały kraj. Także przeróżne obostrzenia. No i dzisiaj oni mają najlepsze statystyki w Europie.
Jako jedyny kraj w Europie odnotowuje się spowolnienie tempa przyrostu zakażeń.
Zobaczcie, że zaczynali gorzej niż Polska. Z gorszymi statystykami niż Polska. Ale utrzymali szyk. Utrzymali szyk i utrzymali restrykcje. W Polsce. Na potrzeby kampanii wyborczej. Na potrzeby Kościoła katolickiego. Zniesiono w maju restrykcje. A dzisiaj 400 osób dzień po dniu ląduje w grobach. Tyle są warte PiSowskie wybory. Tyle jest warta władza, Kaczyńskiego w Polsce.
Były wiceminister obrony narodowej generał Waldemar Skrzypczak mówi, że stan wyjątkowy powinien zostać być wprowadzony natychmiast. Jeżeli polskie władze teraz nic nie zrobią, za chwilę będzie 200 tysięcy zakażeń.
No, to już jest takie, wiecie,
czy stan wołanie wyjątkowy pomoże?
No tu już mówię, tu już nic nie pomoże. Tu już nic nie pomoże. Tu już praktycznie no, musiała być albo szybko się pojawić lek. Tutaj są jakieś próby, tu nawet na Lubelskiej Akademii podobno od kwietnia prowadzone są badania nad tym lekiem, który lekarz skąd z Przemyśla zaczął stosować i ma jakieś dobre rokowania, znaczy wyleczonych ma i nie, bez ciężkich objawów tej choroby. Także tutaj albo lek może teraz uratować, nie? Albo szczepionka, albo działanie nadprzyrodzone. Nie? Nigdy działań nadprzyrodzonych nie wykluczamy, ale tak jak powiedziałem, Bóg powiedział, że teraz będzie działał uznając odpowiedzialność ludzi. Czyli powiedział taką zasadę postępowania. To można sobie sprawdzić w liście do Galacjan apostoła Pawła w 6 rozdziale. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Zrobisz głupio, będziesz płakał. Zrobisz mądrze, będziesz się cieszył. Nie? Także Bóg niekiedy ingeruje w sposób nadprzyrodzony i może cofnąć pewne rzeczy, ale do tego muszą być spełnione inne czynniki. Jeśli ludzie idą dalej w głupotę, no to Bóg ich nie chroni przed konsekwencjami tej głupoty, tylko no, cały naród dzisiaj płaci. Po pierwsze za bezbożność, czyli za uprawianie religii katolickiej, która jest religią pogańską, bałwochwalczą. To pokazywałem wczoraj z byłym księdzem Jurkiem w programie Którędy do nieba. Możecie sobie zobaczyć, że tutaj kpina do tej pory niebo przyjmowało przez 8 dni, od 1 do 8 listopada, a teraz papież zdecydował, że niebo przyjmuje do 12, do 24 ostatniego dnia miesiąca. Także kpina cała ta szopka z odpustami, to jest bluźnierstwo wobec jedynej, doskonałej, raz na zawsze na krzyżu Golgoty złożonej ofiary Jezusa Chrystusa. Także Polacy płacą cenę za fałszywą religię, bo to jest kluczowe kryterium. Możecie sobie zobaczyć Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. To jest kluczowe kryterium, czy dany naród zbliża się do Boga, czy się oddala. Idąc za religią katolicką masowo, Polacy oddalili się od prawdy o Bogu. I płacimy za to cenę. Drugim tego skutkiem, bo tu mamy komuna i katolicyzm, czyli kato-komuna. Katolicki ten omówiłem wariant, drugi to jest komunistyczny. Słuchać władzy. Władza wie, co robi. Nie troszczyć się o wybory, bo i tak na to nie masz żadnego wpływu. Nie organizować społeczeństwa, nie budować społeczeństwa obywatelskiego. Oni tam w Warszawie coś zrobią, a ja se tu poradzę. Taki tumiwisizm obywatelski. No to teraz widzicie, dokąd to doprowadziło. Nie mamy nawet żadnej partii politycznej, która mogłaby przejąć władzę od tych patafianów Kaczyńskiego. Rozumiecie, że nie ma społeczeństwa zorganizowanego. Jest katokomuna. I będziemy zbierać baty z tego powodu. Tu mówię, dobrego rozwiązania teraz to już nie ma. Trzeba było słuchać, kiedy mówiliśmy w lutym, kiedy mówiliśmy w kwietniu, kiedy mówiliśmy jeszcze w sierpniu. A teraz to trzeba się przygotować, że prawie każdy z nas oberwie bardzo porządnie, albo bezpośrednio będąc chory, albo widząc cierpienia swoich bliskich, albo nawet śmierć.
A odnośnie głupoty, Konfederacja planuje na jutro protest Stop Lockdown, otworzyć gospodarkę, zamknąć rząd, PiS. Protest będzie pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości.
Moim zdaniem to nie jest głupota, to jest dalej działanie wywrotowe, działanie mające zdestabilizować państwo polskie i sprawić, by chiński atak jeszcze bardziej się powiódł. Myśmy mówili, ochrońmy najpierw ludzi, a potem zbudujemy i czy odbudujemy gospodarkę. Bo mówię, jeśli poświęcimy ludzi na rzecz gospodarki, na koniec nie będziemy mieć ani jednego, ani drugiego. Dzisiaj już mamy prawie 400 trupów każdego dnia, a gospodarka i tak jest rozpiżona, a będzie jeszcze gorzej. No to są rady tych trzy kropki, bo tu już trzeba by słów niecenzuralnych użyć.
Jeśli potrzebujecie więcej nadziei, zapraszamy na 20.30 Biblia w czasie zarazy, czyli narodowe czytanie Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim. Zanim przejdziemy do Waszych pytań, fragment serwisu technologicznego Marcina Palimonki. Wracamy za chwilę.
W sklepie Google Play i Apple Store dostępna jest aplikacja Eurofatwa, stworzona przez Bractwo Muzułmańskie. W aplikacji znajdują się nauczania głoszące, że muzułmanie nie muszą przestrzegać europejskich praw, jeżeli są one sprzeczne z islamem. Ponadto nauki nawołują do mordowania gejów, Żydów, Amerykanów, gloryfikują też zamachy terrorystyczne. Twórca aplikacji z powodu działalności ekstremistycznej ma zakaz wstępu do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Google i Apple nie usunęło aplikacji pomimo jawnego promowania w niej treści terrorystycznych. Wielu urzędników europejskich na nowo upomina się o usunięcie aplikacji. Aplikacja obecnie jest w top 100 pobieranych aplikacji 1/3 krajów europejskich.
Całość serwisu technologicznego znajdziecie na naszym kanale, link na czacie i w opisie programu. Teraz przechodzimy do Waszych głosów. Dziękuję serdecznie. Tadeusz Marszałek, nareszcie znalazł się prawdziwy polityk, który powiedział dość temu socjalizmowi i komunistycznych metod rządzenia. Jak miałem już niemały szacunek do pana Ardanowskiego, to dzisiaj mam go więcej.
No, to się zgadzamy. No, to już cały program o tymśmy mówili, nie będę się powtarzał.
Damian Sochmiałek, myślę, że pan Łyczak i inni buntownicy, jak będą dalej trwać w PiSie, to zatoną razem z naczelnikiem wcześniej czy później, a z nimi Polska.
Tak, tak. Tu myślę, że dla tych ludzi, którzy w PiSie są i myślą, mają polskie serca, rozum ukształtowany przez wartości chrześcijańskie. Skąd oni ich tam wywiedli, no to już zostawiam to im, ale rozumieją wartości biblijne, wartości chrześcijańskie. Oni powinni zrozumieć, że to już nie zabawa, że tu możemy stracić państwo i powinni się organizować tam w Sejmie. Powinni szukać sposobu ratunku państwa w tej chwili, bo kieruje nami szaleniec. To trzeba jasno z tego sobie zdać sprawę. Jarosław Kaczyński albo kieruje się jakimiś obcymi interesami, albo interesami niewiadomymi, kompletnie niespójnymi z rzeczywistością. Stracił z nią kontakt, czyli jest szaleńcem niebezpiecznym w tej chwili. I PiSowcy, mówię o tych, którzy są w Sejmie, we władzach PiSu, w Senacie, powinni teraz jak najszybciej przeprowadzić operację zbudowania nowej przyszłościowej formacji dla Polski. I tu rzeczywiście zgadzam się z autorem pytania. Jeśli wy dzisiaj tego nie zrobicie, mówię o uczciwych, myślących, patriotycznych posłów czy działaczy Prawa i Sprawiedliwości, to zatoniecie razem z Jarosławem Kaczyńskim. A my niestety jako państwo razem z wami.
Przesłuchajcie dalej nasz program, szczególnie do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mamy kilka głosów odnośnie wyborów w Stanach Zjednoczonych. Marzyna, teraz trzeba modlić się za Trumpa, żeby wygrał, bo tu się ważą losy świata.
Jeśli byliście z nami na naszym wieczorze wyborczym, to pamiętacie, że ja ten scenariusz przewidziałem. Ja mówię, najgorszy scenariusz, jaki sobie wyobrażam, to jest taki, że rano zostanie odtrąbione zwycięstwo Trumpa po wstępnych wyliczeniach w tych wahających się Stanach, a potem zrobią mach, 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 lewacy i oszuści, i a to Biden wygrał. I wtedy Stany mogą rzeczywiście stanąć w obliczu nowej wojny domowej. Taki scenariusz przewidziałem, możecie sobie to sprawdzić na wieczorze wyborczym. Kompletna destabilizacja Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście na rękę Rosji, na rękę komunistycznych Chin.
Dariusz Niedźwiecki. Mimo wszystko byłem przekonany, że Trump wygra. Ale cóż, może to oznacza niedługie przyjście Jezusa, głowa do góry.
Tego nie wiemy. Chrześcijanie nigdy nie powinni powiedzieć, a to teraz przestajemy działać. Nie myślę, że pańska intencja jest taka, ale ja tylko przestrzegam przed takim myśleniem w kategoriach właśnie apokaliptyczno-eschatologicznych, że chrześcijanie powinni przestać działać, bo Jezus niebawem przyjdzie, no to sobie siądziemy i z założonymi rękami poczekamy. Chrześcijanie są zobowiązani do aktywności, do działania, do walki o sprawy dobra, o sprawy Jezusa w każdej chwili. Niezależnie, czy Jezus przyjdzie za 5 minut, to się może zdarzyć, czy za 50 lat, to się też może zdarzyć. My mamy robić swoje. I właśnie Jezus w jednej z przypowieści powiedział, jeśli by ten zarządca, któremu powierzono majątek, nie? Mówi, a to jeszcze daleko do przyjścia, to se siądę, wypiję robotę to, tamtego, a skopię jeszcze tyłki tym swoim podwładnym, czy coś takiego, nie? To co zrobi z nim Pan, kiedy przyjdzie? Czego chce od nas Bóg jako szafarzy, czyli tych, którym dał tutaj odpowiedzialność? Chce, że kiedy wróci, żeby znalazł nas przy wytężonej pracy. To jest zadanie dla chrześcijan. W każdej chwili być przy wytężonej pracy dla Jezusa Chrystusa.
Czyli robimy swoje i gnamy dalej. Ramówka na dziś o 18:00. Idź pod prąd, dogrywka. Później 19:00 serwis informacyjny i o 20:30 Biblia w czasie zarazy. A po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, skąd głupie dzieci? I kartka z kalendarza Piotr Setkowicz. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Był z nami pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Ci.
Dziękuję Tobie. Prywatnie nowym widzom wyjaśnię, to jest moja córka, najmłodsza córka Kornelia.
Witamy nowych widzów i do zobaczenia.
Wczoraj mówiłem, jak ogłupić cały naród. Jeśli do narodu dociera mądrość Słowa Bożego, oczywiście jakaś część tego narodu zlekceważy i dalej będzie głupia, ale spora część, i to ta część zdecyduje o przyszłości narodu, usłucha Słowa Bożego. Ale jeśli odciąć cały naród od Słowa Bożego, a wtedy mamy przepis na głupi naród. Dzisiaj chciałem pójść krok dalej, zresztą zgodnie z tym, co narracja Księgi Przypowieści Salomona pokazuje. Jak sprawić, żeby całe młode pokolenie było głupie? Też jest na to sposób. Oczywiście w każdym pokoleniu, w każdym narodzie, część dzieci z różnych powodów wybiera głupotę. Ale co zrobić, żeby całe młode pokolenie było głupie? Noż proszę. Apel do młodego pokolenia z Księgi Przypowieści. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. A potem jest dalej sytuacja, kiedy młody człowiek zostaje wystawiony na pokusy. Jeśli nie ma Słowa Bożego, jeśli nie ma łączności z rodzicami, z mądrością poprzednich pokoleń, jest praktycznie gotowy, żeby go sprowadzić na manowce. Do tej pory spora część mądrości docierała do młodych ludzi przez rodziców. Jeśli jednak zaburzyć komunikację między starszym a młodym pokoleniem, to mamy przepis na głupie dzieci, na głupie młode pokolenie. Ta łączność została zerwana na różne sposoby. Społeczne, można powiedzieć edukacyjne, także technologiczne. Dzisiaj praktycznie jest przepaść między starym a młodym pokoleniem. Jakie będzie to młode pokolenie więc?
Listopada 1734 roku w Dzikowie, który obecnie jest dzielnicą Tarnobrzega, zawiązała się konfederacja generalna szlachty dążącej do przywrócenia władzy królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu. Marszałkiem generalnym wybrano starostę jasielskiego Adama Tarłę, a regimentarzem, czyli dowódcą wojsk konfederacji, Józefa Potockiego. Po śmierci Augusta II Mocnego odbyła się elekcja, na której Stanisław Leszczyński po raz drugi został wybrany królem Polski. Otrzymał prawie 12 tysięcy głosów. Następnie w wyniku interwencji wojsk saskich i rosyjskich przeprowadzano kolejną elekcję, po której ogłoszono królem Augusta III Sasa. Otrzymał on 906 głosów. Konfederaci dzikowscy dążyli do usunięcia Augusta III drogą walki zbrojnej. Do największych bitew doszło na terenie Wielkopolski. Konfederaci próbowali uderzyć na Saksonię, ale zostali rozbici. Innymi ogniskami walk prowadzonych przez Konfederację stały się Kurpie i Podole. W styczniu 1736 roku Stanisław Leszczyński abdykował, co skłoniło Konfederatów do zawarcia ugody z Augustem III. Jedynie na Kurpiach, gdzie do Konfederacji przyłączyli się chłopi, walki trwały do 1738 roku. Historycy uważają Konfederację Dzikowską za pierwszy zryw narodowy, którego celem było przywrócenie suwerenności Rzeczpospolitej.